Ja dzwonię w sprawie
Pogotowie radiowe.
Dzień dobry, kłaniamy się w to wtorkowe popołudnie w Pogotowiu Radiowym. Program realizuje Piotr Wierzchoń, przed mikrofonem Małgorzata Maksim. Koronawirus to temat numer jeden, dlatego też w naszych audycjach pomagamy odnaleźć się w tej trudnej dla nas wszystkich rzeczywistości, bo walka z tym niewidzialnym przeciwnikiem wciąż trwa, choć niektórzy twierdzą, że zagrożenie minęło. Nic bardziej mylnego, wciąż obowiązują nas czujność, restrykcje i przede wszystkim myślenie o swoim bezpieczeństwie i bezpieczeństwie innych. Nadal utrzymujemy dystans i tam, gdzie to obowiązkowe, zakrywamy usta i nos. Pamiętajmy też o dezynfekcji. I choć pomału próbujemy wrócić do tak zwanej normalności, to wiele wysiłku jeszcze przed nami, dlatego też w programie poruszamy istotne zagadnienia związane z obecną sytuacją pandemiczną, ale nie zapominamy też o innych bardzo ważnych kwestiach z codzienności. Nasi eksperci odpowiadają na Państwa pytania, udzielają porad, a te można zadawać dzwoniąc pod nasz numer zgłoszeniowy 815-33-11-11. Cały czas ten sam, czynny przez całą dobę, 7 dni w tygodniu do Państwa dyspozycji. A jeżeli ktoś woli napisać, też ma taką możliwość i pocztą tradycyjną, e-mailowo, adresy, telefony, wszelkie informacje można znaleźć na naszej stronie internetowej radio.lublin.pl w zakładce Pogotowie Radiowe. A dziś w programie m.in. na pytania słuchaczy będzie odpowiadała Małgorzata Korba, regionalny rzecznik ZUS w województwie lubelskim. I m.in. powiem o zwolnieniach lekarskich w dobie koronawirusa i kwarantanny, też o zasiłku opiekuńczym, który kolejny raz został wydłużony. I tutaj pojawia się pytanie, kiedy możemy składać wniosek o takie świadczenie i co w sytuacji, gdy dzieci uczyły się w trybie hybrydowym, jednego dnia stacjonarnie, a innym razem zdalnie w domu. Ale także odpowiemy na pytania dotyczące bonu turystycznego, m.in. co z dziećmi, które w tym roku kończą 18 lat bądź skończyły, a nie wykorzystały bonu z ubiegłego roku. A w drugiej części audycji będziemy apelować o wsparcie, o pomoc dla pani Magdaleny z Lublina, która 3 miesiące temu usłyszała diagnozę, złośliwy rak piersi, potrójnie ujemny i potrzebuje pieniędzy do walki, stąd zorganizowana zbiórka środków. Obecnie pani Magda jest w trakcie leczenia, jednak sama chemioterapia to nie wszystko, bo perspektywa to długie leczenie, wiele wizyt u specjalistów, jeśli rak ustąpi, także operacje, dzięki którym będzie mogła żyć, a ma dla kogo. W programie powiemy, jak możemy wspierać panią Magdę, która z powodu choroby musiała zrezygnować z pracy, co pogorszyło sytuację finansową rodziny, która i tak za sprawą pandemii nie była dobra, bo przez lata pani Magdalena z powodzeniem była szefem kuchni w jednej z popularnej restauracji na lubelskim Starym Mieście, więc z pewnością dla wielu z Państwa jest to osoba dobrze znana. Szczegóły już za parę chwil. Pogotowie radiowe na antenie Polskiego Radia Lublin. Do 13:00 zapraszamy.
Pogotowie radiowe.
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy to świadczenie, które rodzice mogli pobierać przez ostatni rok w związku z epidemią. Wiemy już, że zostało po raz kolejny wydłużone, tym razem do 6 czerwca. Zasady się nie zmieniły. Z zasiłku można korzystać na opiekę nad dzieckiem poniżej 8 roku życia w sytuacji, kiedy żłobek, przedszkole czy szkoła są zamknięte z powodu pandemii. Co w sytuacji, kiedy szkoła na przykład pracowała w trybie zdalnym, mówi regionalny rzecznik ZUS w województwie lubelskim Małgorzata Korba.
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługiwał ubezpieczonym rodzicom dzieci do lat 8, jeśli taki rodzic sprawował osobistą opiekę nad dzieckiem w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 placówki oświatowej, do której uczęszcza dziecko, lub w przypadku, gdy ta placówka oświatowa nie zapewniała opieki dziecku ze względu na to, że działała w ograniczonym zakresie z powodu pandemii. Takim ograniczonym działaniem była na przykład nauka hybrydowa. W dniu, w którym dziecko musiało w związku z nauką hybrydową zostać w domu pod opieką rodzica, bo szkoła nie zapewniała tej opieki, to za ten dzień rodzicowi przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Taki zasiłek można było otrzymać także w przypadku, gdy niania na co dzień opiekująca się legalnie dzieckiem nie mogła sprawować tej opieki w związku z epidemią. Identycznie sytuacja wyglądała z brakiem możliwości sprawowania opieki przez tak zwanego dziennego opiekuna. We wniosku o wypłatę zasiłku opiekuńczego ubezpieczony rodzic wskazuje konkretne dni, w których opiekował się dzieckiem ze względu na to, że jego szkoła, żłobek, przedszkole było zamknięte bądź nie zapewniało temu dziecku opieki. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługiwał na dzieci poniżej 8 lat, ale także na dzieci starsze pod warunkiem, że mają one odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności. No i warto pamiętać, że zasiłek nie przysługiwał w sytuacji, gdy w domu była inna osoba, drugi z rodziców, który mógł zapewnić dziecku opiekę. Na przykład rodzic, który jest bezrobotny, który jest w tym momencie na urlopie rodzicielskim czy urlopie wychowawczym.
Gdzie i kiedy można składać wnioski?
Wniosek o zasiłek należy złożyć u swojego pracodawcy bądź zleceniodawcy, jeżeli rodzic jest zatrudniony na umowę zlecenie i opłaca dobrowolną składkę chorobową. Natomiast osoba, która prowadzi własną działalność gospodarczą i opłaca składki chorobowe, powinna wystąpić z wnioskiem o zasiłek opiekuńczy bezpośrednio do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ten zasiłek oczywiście jest finansowany z ubezpieczeń społecznych. Przedsiębiorcy mogą składać wnioski do ZUS za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS. I tak samo pracodawcy, którzy otrzymali od swoich pracowników wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego, mogą przekazać potrzebne do jego wypłaty dokumenty za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Wzór oświadczenia w sprawie zasiłku, który służy jako wniosek o wypłatę, jest umieszczony na stronie internetowej ZUS-u, czyli na www.zus.pl. Sam wniosek o wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego można złożyć w dowolnym terminie, nawet już po okresie opieki nad dzieckiem. W przepisach nie ma wskazanego jakiegoś konkretnego terminu, w którym ten wniosek musiałby do ZUS czy do pracodawcy wpłynąć. Złożenie wniosku już po okresie opieki może być nawet pewnym ułatwieniem dla rodzica, ponieważ będzie już dokładnie wiedział, w których dniach faktycznie sprawował opiekę nad dzieckiem. I tu jeszcze jedna ważna informacja dla rodziców. Ten dodatkowy zasiłek opiekuńczy na identycznych zasadach jak do tej pory jest przedłużony do 6 czerwca. Więc jeśli w tym zakresie placówka oświatowa dziecka będzie zamknięta bądź nie będzie temu dziecku zapewniała opieki w związku z epidemią koronawirusa, to za te dni, kiedy rodzic opiekuje się dzieckiem, może ubiegać się o wypłatę zasiłku opiekuńczego.
A już po przerwie powiemy m.in. o bonie turystycznym, kto i jak może go wykorzystać.
Pogotowie radiowe.
Dziś w programie na pytania słuchaczy odpowiada regionalny rzecznik ZUS w województwie lubelskim Małgorzata Korba. Przed przerwą mówiliśmy o zasiłku opiekuńczym, który został kolejny raz przedłużony, tym razem do 6 czerwca. Teraz powiemy o bonie turystycznym. Kto może korzystać z takiego bonu, w jakim okresie i co, kiedy dziecko właśnie w tym roku skończy bądź skończyło 18 lat i nie wykorzystało takiego bonu w poprzednim sezonie turystycznym.
Bon turystyczny to jest elektroniczne świadczenie, którym rodzice mogą płacić za usługi hotelarskie, za imprezy turystyczne, które realizowane są na terenie Polski. Taki bon jednorazowo wynosi 500 zł na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia. Mówiąc w skrócie oczywiście, chodzi tutaj o dzieci, na które rodzicom przysługuje świadczenie Rodzina 500+ lub dodatek wychowawczy. Bardziej szczegółowo chodzi o te dzieci, na które 18 lipca 2020 roku przysługiwało świadczenie Rodzina 500+, bądź ci rodzice, którzy nabyli prawo do świadczenia Rodzina 500+ po tej dacie, maksymalnie do 31 grudnia 2021 roku. Co to oznacza? To oznacza, że jeżeli dziecko na przykład urodzi się w roku 2021, to na nie również będzie przysługiwał bon turystyczny. Taki bon będzie przysługiwał także na dzieci, które już w tym momencie mają skończone 18 lat, ale które w okresie obowiązywania ustawy o bonie turystycznym jeszcze tych 18 lat nie miały. Najprościej sprawdzić to wchodząc na Platformę Usług Elektronicznych ZUS, gdzie każdy rodzic uprawniony do świadczenia bon turystyczny powinien mieć specjalną zakładkę po lewej stronie. Ta zakładka nazywa się Polski Bon Turystyczny. W przypadku dzieci, które mają orzeczenie o niepełnosprawności, przysługuje tak jakby dodatkowy bon o wartości kolejnych 500 zł, co znaczy, że na dziecko z niepełnosprawnością łącznie bon wynosi 1000 zł.
Jak i do kiedy można płacić takim bonem turystycznym?
Bonem turystycznym można płacić do końca marca 2022 roku. Dokładniej mówiąc, chodzi o to, żeby transakcję bonem zrealizować maksymalnie do 31 marca przyszłego roku. Sama usługa turystyczna czy usługa hotelarska może się odbyć nawet później, po tej dacie. Przed płatnością świadczenie należy jednorazowo aktywować na platformie usług elektronicznych ZUS. Można to zrobić z większym wyprzedzeniem, czyli na przykład już teraz, albo zrobić to nawet tuż przed samym wyjazdem na wakacje, kiedy będziemy potrzebowali bonu do płatności. Aktywacja polega na podaniu swoich danych w zakładce Polski Bon Turystyczny. Mam tutaj na myśli adres e-mail oraz aktualny numer telefonu komórkowego i zatwierdzeniu tych danych. Po ich zatwierdzeniu rodzic otrzyma e-mailem kod obsługi płatności bonu turystycznego. Taki kod będzie można również znaleźć na platformie usług elektronicznych ZUS. Ten kod trzeba będzie podać na przykład recepcjoniście w hotelu podczas realizacji transakcji bonem. W trakcie takiej transakcji rodzic otrzyma SMS-em dodatkowy kod autoryzacyjny potwierdzający tę konkretną płatność. Ten kod trzeba podać oczywiście osobie przyjmującej transakcję i to wystarczy do tego, żeby zapłacić bonem. Rodzic może płacić bonem wielokrotnie, aż do wyczerpania całej przyznanej mu kwoty. W PUE ZUS może również sprawdzić, ile pieniędzy zostało mu jeszcze do wykorzystania. Jeśli zdarzy się tak, że usługa hotelarska bądź wartość imprezy turystycznej, usługi turystycznej przekracza wartość przyznanego rodzicowi bonu, to brakującą część może on oczywiście zapłacić gotówką lub przelewem.
Gdzie w platformie usług elektronicznych należy szukać takich informacji?
Tu bardzo ważna informacja, bon turystyczny będzie widoczny w platformie usług elektronicznych ZUS tylko u tego rodzica, który pobiera świadczenie 500+. Ten drugi rodzic nie będzie widział bonu na swoim koncie. Jeżeli takiej zakładki mimo to nie ma, to można zgłosić reklamację do Polskiej Organizacji Turystycznej, która obsługuje cały program bonu turystycznego. Informacje na temat bonu można uzyskać także w całodobowej i działającej przez cały tydzień infolinii pod numerem telefonu 22 11 22 111. Pytania można również przesyłać drogą mailową na adres bon@zus.pl. W województwie lubelskim rodzice mają do wykorzystania prawie 212 tysięcy bonów turystycznych. Do tej pory aktywowali zaledwie co czwarty z nich, to jest ponad 56 tysięcy. Tymi bonami opłacili już noclegi i usługi turystyczne na kwotę niemal 11 milionów złotych. To, że rodzice jeszcze nie wykorzystali bonów turystycznych w większym zakresie, wcale nie jest dla nas zaskoczeniem, no bo przecież większość usług turystycznych była nieaktywna w trakcie pandemii, były ograniczenia i lockdown. Do wydania w całej branży turystycznej przez samych rodziców z województwa lubelskiego pozostało jeszcze ponad 165 milionów złotych. Ale co ważne, jest jeszcze naprawdę wiele miesięcy, żeby takie transakcje bonem zrealizować, więc mamy nadzieję, że płatności bonami przyspieszą w zbliżające się wakacje.
Pandemia zmieniła także ilość wystawianych zwolnień lekarskich. Przypomnijmy zatem zasady wypłaty zasiłku chorobowego podczas kwarantanny i izolacji z powodu koronawirusa.
W ubiegłym roku lekarze wypisali w całej Polsce ponad 22 miliony zwolnień lekarskich, nie wliczając w to oczywiście zaświadczeń na opiekę nad członkami rodziny. To jest liczba prawie taka sama jak w roku 2019, więc tu jakby zmian w związku z epidemią COVID nie widać. Najwięcej zaświadczeń przypadało na marzec i październik. Chorowaliśmy za to trochę dłużej, bo liczba dni absencji w pracy sięgnęła ponad 286 milionów dni. To jest około 4,5% więcej niż w 2019 roku. W samym województwie lubelskim lekarze wystawili ponad milion zwolnień. Najdłuższą absencję chorobową osób ubezpieczonych w ZUS spowodowały schorzenia związane z ciążą, porodem i połogiem, choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej, choroby układu oddechowego i tutaj włącza się także COVID-19, w dalszej kolejności urazy i zatrucia, zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania. Najdłużej na zwolnieniach przebywali ubezpieczeni w wieku od 30 do 39 lat. Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że od marca do grudnia 2020 roku, czyli w czasie epidemii, lekarze wystawili ponad 640 tysięcy zwolnień z tytułu COVID-19 na łączną liczbę ponad 5 milionów dni nieobecności w pracy.
A jak to wygląda w naszym województwie?
W województwie lubelskim liczba zwolnień z powodu COVID sięgnęła niemal 31 tysięcy, a najwięcej covidowych zaświadczeń przypadło na październik i listopad, czyli jesień. Trzeba tylko pamiętać, że część osób chorujących na COVID nie brała zwolnień lekarskich, ponieważ nie potrzebowali ich do wypłaty zasiłków. Do wypłaty zasiłku wystarczała izolacja bądź kwarantanna potwierdzona w systemie przez sanepid. Część osób, które miały potwierdzone zakażenie COVID-em, nie korzystało w ogóle z zasiłku chorobowego, tylko po prostu normalnie pracowali ze względu na to, że przechodzili chorobę bezobjawową. W związku z tym te 31 tysięcy zwolnień lekarskich covidowych to nie jest cała liczba osób, które przechorowały COVID w województwie lubelskim. Najdłuższą absencję chorobową koronawirus wywołał u ubezpieczonych, którzy mieli więcej niż 40 lat. Przypominam, że w przypadku przebywania na kwarantannie bądź w izolacji, jeśli ubezpieczony w tym czasie nie pracuje, to może oczywiście skorzystać z zasiłku chorobowego i nie musi w tym czasie mieć dodatkowo zwolnienia lekarskiego. Sam fakt kwarantanny lub izolacji potwierdzony w systemie informatycznym przez sanepid wystarcza do wypłaty zasiłku chorobowego. Jeśli chodzi o kwarantannę lub izolację, to sam ubezpieczony w porozumieniu z pracodawcą decyduje, czy on w tym czasie będzie pracował i dostanie za ten czas wynagrodzenie od pracodawcy, czy może pracować nie będzie i w tym czasie skorzysta z zasiłku chorobowego. Inaczej jest ze zwolnieniami lekarskimi. W trakcie zwolnień lekarskich nie wolno wykonywać żadnej pracy zarobkowej, ani takich aktywności, które mogłyby przedłużyć czas korzystania ze zwolnienia lekarskiego, przedłużyć okres powrotu do zdrowia.
A więc mamy wybór, możemy podczas kwarantanny pracować zdalnie, jeżeli pracodawca wyrazi zgodę i są takie możliwości. Wówczas będziemy mieli 100% wypłaty, a na zasiłku chorobowym tylko 80% takiej wypłaty. I jeszcze jedna informacja. Od 16 maja w dokumentach zgłoszeniowych do ZUS pojawiło się pewne nowe pole, którego wcześniej w formularzach nie było. Czego dotyczy zmiana i jaki jest jej cel?
Od 16 maja w dokumentach zgłoszeniowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych weszła w życie pewna niewielka, ale bardzo istotna zmiana. Od tej daty w każdym dokumencie zgłoszeniowym, czyli w formularzu ZUS-ZUA lub ZUS-ZZA, płatnik składek musi podać kod zawodu wykonywanego przez osobę zgłaszaną do ubezpieczeń. Taka informacja o wykonywanym zawodzie jest kluczowa przy wprowadzaniu monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, analiz czy prognoz, które dotyczą rynku pracy i przemian struktury społecznej w Polsce. Te informacje pozwolą również oszacować, w których zawodach występuje największa zachorowalność i w jakich okresach. Dane będziemy wykorzystywali głównie do celów statystycznych. Zapotrzebowania na takie informacje zgłaszają coraz częściej do ZUS Ministerstwa, Główny Urząd Statystyczny czy różne instytuty naukowo-badawcze i uniwersytety. Sam nowy obowiązek zgłaszania kodu zawodu wynika ze zmiany ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Jak wspomniałam, do zgłoszenia do ubezpieczeń służy formularz ZUS-ZUA lub ZUS-ZZA i od 16 maja w tych dokumentach jest już dodatkowe pole, w którym płatnik składek, czyli pracodawca, zleceniodawca czy przedsiębiorca, podaje informacje o zawodzie wykonywanym przez ubezpieczonego. Ten zawód trzeba wybrać z rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 7 sierpnia 2014 roku, czyli zgodnie z klasyfikacją określoną w tym rozporządzeniu i wpisujemy tam kod zawodu, który faktycznie ubezpieczony będzie na tej umowie wykonywał. Wymóg podania takiego kodu zawodu dotyczy tylko tych osób, które płatnik składek zgłaszał w ZUS 16 maja 2021 roku lub później. Co ważne, w przypadku osób, które zostały zgłoszone do ubezpieczeń wcześniej, nie trzeba tego kodu teraz aktualizować. Aktualizacji dokonujemy tylko wtedy, kiedy przesyłamy do ZUS nowy dokument zgłoszeniowy.
O czym mówiła Małgorzata Korba, regionalny rzecznik ZUS w województwie lubelskim, a więcej informacji na stronie www.zus.pl.
Pogotowie radiowe.
A teraz będziemy apelować o wsparcie, o pomoc dla pani Magdaleny Kieliszek z Lublina, która 3 miesiące temu usłyszała diagnozę, złośliwy rak i potrzebuje pieniędzy do walki na długie leczenie, o czym sama za chwilę opowie. Stąd zorganizowana zbiórka środków. Wszyscy możemy wspierać panią Magdę, która z powodu choroby musiała zrezygnować z pracy, co pogorszyło sytuację finansową rodziny, która i tak za sprawą pandemii nie była dobra, bo przez lata pani Magdalena z powodzeniem była szefem kuchni w jednej z popularnej restauracji na lubelskim Starym Mieście, więc z pewnością dla wielu z Państwa jest to osoba dobrze znana, a jeżeli nie, no to poznajmy teraz.
Moja choroba zaczęła się jakieś 3 miesiące temu. Jestem właśnie w trakcie leczenia onkologicznego oczywiście. Jestem w trakcie chemioterapii. Tak, mam przypisane 16 chemii, w tym 3 już przeszłam. Czerwona, jeszcze jedna została czerwona. 4 czerwone chemii, później 12 jeszcze białych. Czyli to jest tam jeszcze 14 tygodni chemioterapii. Wszystko w miarę szło swobodnie, dobrze generalnie. Tylko no, zaczęły się problemy finansowe, gdyż no, nie pracuję. Jestem na zwolnieniu lekarskim teraz i pojawiły się różne takie sytuacje, gdzie trzeba było zapłacić dodatkowe pieniądze za leczenie, typu właśnie, tak jak opisałam w zbiórce, badanie, czy jestem nosicielem genu BRCA. Tak, no kwota to jest 700 zł. Na ten moment akurat to jest dużo. Dodatkowo wychodzą opłaty za leki, dojazdy i tego typu rzeczy, gdzie po prostu na ten moment mnie nie stać na to. Z tego względu zdecydowałam się właśnie na zrobienie zrzutki. Jak idzie, tak idzie. No nie wiem, jak to opisać dalej. Bo podejrzewam również, że w dalszym toku leczenia będą wychodziły jakieś kwestie finansowe. Bo to chyba tego się nie da uniknąć. Dlatego no, zwracam się do Państwa z prośbą ogromną o pomoc. Warto pomagać.
A jak wyglądało Pani życie zawodowe przed diagnozą?
Pracuję w restauracji. Zajmowałam się tam kuchnią, opiekowałam się nią. Wszystko szło w fajnym tempie, kolorowo. I nagle stop. Zrobiło się tak, że któregoś pięknego dnia, może nie pięknego, wstałam z bólem ręki, piersi. I od tego się zaczęło. Zaczęło się chodzenie po lekarzach, wizyty prywatne, gdyż nie wiedziałam, co się dzieje. No i któregoś dnia lekarz stwierdził, że jednak nie jest to guz, chociaż chciałabym, żeby to był guz zwykły. Okazało się, że mam potrójnie ujemnego raka piersi prawej i zatrzymało się moje życie w tym momencie, gdyż no, to na pewno był wielki cios dla mnie, no bo pracując w restauracji długo się pracuje, godzinami i to był taki stop dla życia generalnie.
Pracowała Pani jako szef kuchni w jednej z restauracji na lubelskim Starym Mieście.
Ja dostałam kuchnię pod opiekę. Tam, można powiedzieć, nie wiem, menadżer kuchni. To ja się tak nie nazywam menadżerem kuchni. Wolę nazwę taki opiekun kuchni. Opiekowałam się kuchnią, pilnowałam wszystkiego, żeby było tam dopięte na ostatni guzik. Od dostaw do pracy na kuchni, przez personel również. Jestem kucharzem. Tam jestem oczywiście również, wykonuję pracę jako kucharz, aczkolwiek jestem też opiekunem tej kuchni. No, pod moją opieką była cała kuchnia generalnie, od początku, tak jak mówię, począwszy zamówień przez personel, po wydawanie dań na serwisie.
Czyli prowadziła Pani normalnie aktywne zawodowo życie?
Tak, jak najbardziej. I bardzo to lubiłam, do tej pory lubię i strasznie tęsknię za moją pracą.
Można Panią wspierać na portalu zrzutka.pl.
Tak, wszystko idzie na zrzutkę. To jest jedna taka rzecz, którą ja sama założyłam. Licząc no właśnie na pomoc wśród ludzi. No nie ukrywam, ciężko jest, tak bardzo trudno ogarnąć. Jeszcze ta pandemia też nam dała wszystkim w kość, no nie skujmy się. Cała gastronomia stała generalnie. To nie było jakimś takim wielkim czymś, gdzie można było zarobić i tak dalej. Mimo wszystko, że pracowaliśmy na kuchni razem z szefem i kilkoma osobami, tak jakby udoskonalając dania, które od nas wychodzą. No ale to na pewno nie było to samo, co wcześniej.
Jeżeli ktoś z Państwa chciałby, mógłby pomóc, zachęcamy zrzutka.pl, tam Państwa odsyłam. Walka z rakiem, Magda Kieliszek, zrzutka.pl.